dzisiaj wczesnym rankiem, kiedy w Waszyngtonie była już ciemna noc, rozmawialiśmy z panią Ireną Lasotą, rozmawialiśmy o aktualnym stanie polityki amerykańskiej, o tym poszerzającym się konflikcie między prezydentem Donaldem Trumpem a Izbą Reprezentantów zdominowaną w tej chwili przez Partię Republikańską, ale też trochę o sprawach polskich i o sprawach filmowych. I teraz po popołudniowej audycji Radia Wnet posłuchamy Ireny Lasoty dla Radia Wnet z Waszyngtonu. Jest środa, 23 stycznia, a my dzwonimy do Waszyngtonu. Tam jest pani Irena Lasota. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Co słychać w polityce amerykańskiej? Czy prezydent Donald Trump dogadał się wreszcie z demokratami i państwo amerykańskie może już działać normalnie?
Nie, i to jest bardzo dziwne, bo nigdy nie było takiej sytuacji, w której państwo czy większość państwa byłaby zawieszona w działaniu. To już jest 34 dzień zaczyna się i ze wszystkich stron nadchodzą dosyć alarmujące wiadomości. Muszę tutaj troszkę podkreślić, że oczywiście to jest ta sytuacja dosyć niezwykła, ale też, że większość dziennikarzy, zwłaszcza telewizyjnych, z wyjątkiem właśnie stacji Fox, która jest bardziej pro-Trumpowa niż inne, nie tylko donosi w taki dosyć podniecony, historyczny sposób, co się dzieje w Stanach teraz, kiedy jest to zatrzymanie tego rządu, ale można powiedzieć, że pod pozorem takiego oceniania ci dziennikarze, którzy, zwłaszcza ci, którzy słyną z tego, że bardzo nie lubią prezydenta Trumpa, dają jakby rady, jak można by zmusić prezydenta Trumpa, żeby siadł do rozmów. No to jest dosyć zabawne, zwłaszcza powiedziałbym też w kontekście Polski, gdzie w tej chwili jest olbrzymia dyskusja na temat roli dziennikarzy, zachowania dziennikarzy, ich udziału w polityce czy w myśleniu politycznym. Więc tutaj na przykład prawie już jakieś dwa tygodnie temu na którejś z tych stacji CNN czy MSNBC jeden dziennikarz powiedział, no właściwie to można by zmusić prezydenta Trumpa do rozmów, gdyby wszyscy oficerowie, którzy pilnują lotnisk, któregoś dnia powiedzieli, że nie mogą, tego samego dnia powiedzieli, że nie mogą pójść do pracy, bo są chorzy. No i potem to się jakoś zaczęło powtarzać w różnych stacjach i na przykład dzisiaj też zostało to podane jako taka niby wiadomość, a może zapowiedź, a może prognoza, a może sugestia, że być może jutro, a może w czwartek większość pracowników, którzy pracują w tej chwili bez zapłaty, to jest też taka specjalna ustawa w tym wszystkim, mogą przecież wszyscy powiedzieć, że są chorzy. I też mimo, że związki zawodowe pracowników federalnych są dosyć słabe, to ci dziennikarze sugerowali, że właśnie może te związki by coś zrobiły i tak dalej. Więc trzeba powiedzieć, że z tej strony, patrząc na to, jak dziennikarze i media w ogóle pracują wokół tego, to jest dosyć zabawne, bo to jest naprawdę inne niż było, nie wiem, 15 czy 20 lat, kiedy była olbrzymia bariera czy mur, mówiąc językiem prezydenta Trumpa, między opiniami i informacjami. No w tej chwili to już od dawna zanika i właśnie myślę, że dyskutując o tym w Polsce, należy zwrócić uwagę, że to jest fenomen światowy i że wraz z mediami społecznościowymi właśnie bardzo zaczęła zanikać kilkanaście lat temu to oddzielenie pomiędzy tym, o czym donosimy obiektywnie, a tym, co myślimy. No właściwie w tej chwili bardzo trudno nawet mówić o tym, że są poważne stacje czy poważne pisma, które obiektywnie o czymkolwiek donoszą. Więc jednak poważna jest o tyle sprawa, że może się to komuś wydawać niemożliwe, że ludzie, którzy zarabiają po 100 tysięcy rocznie, 100 tysięcy dolarów rocznie, nie mają pieniędzy na to, żeby dożyć do końca miesiąca, ale jeżeli się zna Amerykę, to wydaje się, to może się to wydawać prawdopodobne, ponieważ większość Amerykanów, zwłaszcza średniej klasy i wyższo średniej, żyje na kredyt. Więc jeżeli nawet ktoś przynosi do domu powiedzmy 3 czy 4 tysiące dolarów rocznie, miesięcznie, to jednocześnie musi płacić hipotekę i dług za samochód, i za lodówkę, i za coś tam. I rzeczywiście, chociaż nawet mnie, która tu mieszka od tak dawna, wydawało się by tak niemożliwe, zaczęłam sprawdzać dane i rzeczywiście mogę uwierzyć w to, że rzeczywiście pracownicy federalni, którzy zarabiają no, jak na w takie warunki obiektywne, że użyję tego słowa bezsensownie tutaj, to rzeczywiście oni mogą nie mieć dostatecznie, żeby kupić jedzenie, żeby kupić benzynę i jednocześnie, żeby im pomóc, ale też, żeby podkreślić, jak bardzo prezydent Trump, na którego, co do którego właściwie większość opinii publicznej mówi, że to jest jego wina, że jest to zatrzymanie rządu, więc żeby podkreślić to, dużo biznesów czy w Waszyngtonie wywiesiło znaki, na przykład, że pracownicy federalni, którzy nie dostają zapłaty, mogą dostać zniżkę na kawę, na kolację i tak dalej. I to też jakby podnosi tą ogólną atmosferę, że już czas zakończyć jakąś ugodą. No ale mimo, że w czwartek odbędzie się głosowanie nad dwoma projektami demokratycznym i republikańskim, to jednak wygląda na to, że żaden z nich nie przejdzie. Jeżeli przejdzie na przykład ten demokratyczny, to prezydent Trump go nie podpisze. A sytuacja jest podbramkowa nie tylko dlatego, że obie strony zacięły się na swoich pozycjach, ale prezydent Trump wygląda na to, że jeszcze bardziej niż demokraci i że zwłaszcza go strasznie rozżaliło, zdenerwowało to, że demokraci pani Nancy Pelosi właściwie odwołała jego tradycyjną przemowę do co się nazywa stan państwa i to powinno było się odbyć, ma się odbyć w najbliższy wtorek i Nancy Pelosi powiedziała, że ponieważ tylu pracowników służby bezpieczeństwa, znaczy ochrony i tak dalej nie pracuje, to nie byłoby bezpieczne, żeby prezydent przyszedł do kongresu. No i właśnie
ale jak to jest... Czy nie będzie State of the Union w tym roku?
Nie. Znaczy w tej chwili właśnie są te najbardziej mocne negocjacje. To znaczy Nancy Pelosi napisała kilka dni temu do prezydenta, że zważywszy na to, jakie są warunki, nie można mu zapewnić bezpieczeństwa. Homeland Security, czyli ta agencja bezpieczeństwa, powiedziała, że właściwie mogliby zapewnić bezpieczeństwo, ale Nancy Pelosi jest gospodynią z sali Izby Reprezentantów, która jest olbrzymia, w której poza 435 parlamentarzystami mogą się zmieścić tradycyjnie zapraszani goście, nie tylko prezydent, wiceprezydent, ale też i sędziowie Sądu Najwyższego, ministrowie i tak dalej. Więc ona właśnie powiedziała, że nie może, więc i napisała mu, że jeżeli prezydent chce wygłosić to przemówienie, to może go równie dobrze napisać i przeczytać. Nawet już nie powiedziała mu, czy w radiu, czy w telewizji. No to nie jest dla prezydenta zbyt dobry pomysł, ponieważ on w ciągu ostatnich chyba 10 dni wygłosił dwukrotnie orędzie do narodu i się okazało, że nikt na to nie zwracał specjalnej uwagi, że zwracano na to uwagę przez 15 minut, pół godziny, ale że już następnego dnia nikt nawet nie wiedział, o czym prezydent mówił. Nie to, że akurat mówił coś strasznie ważnego, ale wydawało się, że prezydent będzie chciał obrócić się do narodu, że naród coś zrozumie, ale to nie było najlepsze z punktu widzenia PR-u. Tak, także na pana pytanie w tej chwili wygląda na to, że w przyszły wtorek za 5 dni, za 6 dni nie będzie tego, co już od kilkudziesięciu lat było tradycyjnym posłaniem prezydenta raz do roku w obecności całych tych, nie tylko kongresu, ale też zwykle to były takie bardzo takie przemówienia, które robiły dobre wrażenie, ponieważ co najmniej połowa, czasami dużo więcej niż połowa sali wstawała, 20 razy, 30, klaskała, zawsze było widać prezydenta na tle wiceprezydenta, przewodniczącego, spikera parlamentu, ale tym razem właśnie wygląda na to, że Trump nie będzie miał tej przyjemności. Dodajmy też, że w ramach rewanżu prezydent Trump odwołał wyjazd Nancy Pelosi do Brukseli i do Afganistanu, ale też, żeby była jakaś równowaga, zawiesił również wyjazd swoich ministrów na konferencję w Davos.
Czyli Amerykanów w Davos nie będzie.
No, Kali, nie będzie rządowych. Znaczy, tam przyjeżdżają różni prywatne biznesy, tak zwane postacie publiczne, ale nikt nie będzie reprezentował rządu amerykańskiego.
Straszne rzeczy. Miejmy nadzieję, że ktoś będzie reprezentował rząd amerykański na konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu, która w lutym ma się odbyć w Warszawie, zwłaszcza, że no to Amerykanie pierwsi tą fakt tej konferencji ogłosili. W Polsce trwa pewien spór publicystyczny. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że to nie do końca jest w naszym interesie, że tutaj zaczynamy reprezentować nie swoje interesy, że wchodzimy w konflikt, który nie jest naszym konfliktem.
No to wszystko trochę zależy też, na ile właśnie strona polska będzie mogła pokazać, że jest współgospodarzem, a nie po prostu podnajemcą sali na tą konferencję. Wiadomo już, że Iran, że to będzie konferencja wymierzona przeciwko Iranowi, że Iran nie jest z tego specjalnie zadowolony, ale jeżeli okaże się, że jest to konferencja, której główną rolę odgrywają poza Stanami Zjednoczonymi Arabia Saudyjska i Izrael, to będzie wyglądało na to, że rzeczywiście Polska tutaj jest tylko jakimś, no właśnie, użycza swojego imienia. Myślę, że jednym z takich ważnych elementów, które Polska może zrobić, to jest przygotować na przykład jakieś pomysły, rezolucje, zakładając, że większość tych rezolucji, nawet jeżeli będzie przyjęta, nie będzie miała specjalnego znaczenia, bo o ile się orientuję, będzie bardzo dużo przedstawicieli różnych państw, więc jeżeli cokolwiek jest, to będzie troszeczkę jak taki mini ONZ. Ale na przykład bardzo ważne moim zdaniem jest, żeby zadbać o rolę Turcji, no bo jeżeli odsunie się od tej konferencji Iran i Turcję, to w sprawach Bliskiego Wschodu właściwie będzie to konferencja, która nie będzie miała specjalnego znaczenia. Natomiast Ameryka, Stany Zjednoczone nie są specjalnie nastawione na dogadywanie się z Turcją, a też nie bardzo wiadomo ani kto przyjedzie do Polski, znaczy w tej chwili jeszcze nie oświadczono tego, ani też na jaki poziom ogólności czy szczegółowości będzie miała ta konferencja. Tutaj moim zdaniem w tej chwili Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma możliwość odegrania jakiejś roli, ponieważ w Stanach Zjednoczonych z tego co widać jest bałagan w myśleniu o polityce zagranicznej, że na pewno jak chodzi o Bliski Wschód, to Trump ma jakieś ogólne poglądy, ale że wpływa na niego przede wszystkim doradca do spraw bezpieczeństwa Bolton, jego zięć Kushner, no i podobno też premier Netanyahu bardzo chce odnieść sukces na tej konferencji. No akurat to nie są specjalne interesy Polski, natomiast jeżeli Polska chciałaby wystąpić właśnie jak taki kraj na tyle neutralny, że może być pośrednikiem, no bo to jest bardzo ważne. Kraje, które stają się pośrednikami, są szanowane przez obie strony i ja myślę, że o to należy zadbać, bo już konferencja się odbędzie i odwołać nie można, natomiast w tej chwili jest jednak trochę czasu, żeby się do niej porządnie przygotować.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tymczasem w Ameryce słychać też chyba o Oscarach, nie tylko o polityce i o rządzie, który nie działa.
Tak, ale jest wiadomość dosyć, można powiedzieć, nawet sensacyjna, ponieważ film Zimna Wojna został mianowany w trzech kategoriach do Oscara. Znaczy pan Paweł Pawlikowski został mianowany jako najlepszy reżyser, a film jako najlepszy film zagraniczny. Natomiast nie ma się mówi w polsku bez cinematografii, czyli sztuka filmowa, fotografowanie, tak? To jest pan Łukasz Żal. I mówię Żal, ponieważ ja czytam to po angielsku, gdzie jak wiemy nie ma znaków diakrytycznych. To, co jest bardzo w jakimś sposób dziwne, może i smutne, to jest, że Polska jako państwo, jako nie dokonała właściwie prawie żadnej reklamy tego filmu. Pamiętam, że za każdym razem, kiedy jakiś film był nominowany do Oscara, czy miał szansę być nominowany do Oscara, były olbrzymie akcje, żeby ten film nagłośnić, żeby mówić coś o, i o reżyserze, i o samym filmie. Natomiast tutaj nawet ludzie się bardzo dziwią, że nie było tej reklamy i niektórzy interpretują, znowu mówię to, co mówią znajomi, że podobno sam pan Pawlikowski nie jest specjalnie popularny wśród ludzi dbających o tak zwane dobre imię Polski za granicą i że dlatego nie włożono w to ani wysiłku, ani pieniędzy. Film pojawił się w Waszyngtonie dopiero w zeszłą sobotę, kiedy temperatura wynosiła minus 12 stopni Celsjusza, więc ja jeszcze tego filmu nie widziałam, ale wszyscy, którzy go widzieli w Nowym Jorku czy w Los Angeles, bardzo ten film chwalą. Niemniej film w kategorii najlepszy film zagraniczny nie ma dużych szans, ponieważ strasznie popularny teraz w nagrodach, w otrzymywaniu nagrod jest meksykański film Roma, który widziałam i który, muszę powiedzieć, jest okej, ale nic w nim nadzwyczajnego nie ma, poza tym, że przypomina włoskie filmy z okresu realistycznego, okresu filmowców włoskich, ale jeżeli zwykle jest tak, że te wszystkie poprzednie do Oscara nagrody są potem powtarzane na Oscarach, to Roma ma dużo większe szanse, ale może będzie przynajmniej Oscar za reżyserię albo może za cinematografię.
Ale to znaczy, że żadnej nie było tutaj propozycji oscarowej za rolę Joanny Kulik? Gdzie oni mają oczy?
Nie było.
No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Bardzo serdecznie dziękuję.
No wie pan, to nawet nie o gustach. Jeżeli mogę powiedzieć, to, żeby film naprawdę był mianowany, muszą go ludzie obejrzeć, ci wszyscy tam, ten tysiąc z tych, co proponują, i nie zrobiono wysiłku, żeby ten film przepchnąć i pokazać jurorom.
Jeżeli rzeczywiście nie zrobiono, to oczywiście niedobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Irena Lasota z Waszyngtonu dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.